Przystanek Kultura.
Mieszczaństwo to poznański fenomen, fantastycznie tu zachowane, podobno jak nigdzie indziej w Polsce. Czy mieszczaństwo nadal posiada swój etos, czy też po dawnych mieszczanach pozostała nam tylko forma zewnętrzna, na którą składa się zestaw pewnych obyczajów, zachowań, rytuałów, takich jak słodkie poniedzielne mszy, upięte firanki w oknach, gaszenie światła przy wychodzeniu z pokoju, czy słynne futro na Wszystkich Świętych. Ten ostatni zwyczaj zapewne szczególnie wyraźnie możemy zaobserwować właśnie dzisiaj. Podczas podsumowania projektu My Mieszczanie, realizowanego przez Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, przedstawiono wyniki badań socjologicznych dotyczących poznańskiego mieszczaństwa. Jest z nami socjolog, współautor tych badań, dr Filip Schmidt z Instytutu Socjologii UAM. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nie był pan jedynym badaczem, była też współautorka.
Tak jest, Marta Skowrońska.
Dla mnie symbolem poznańskiego mieszczaństwa sprzed ponad 100 lat jest na przykład piękna jak bombonierka Teatr Polski z kilkoma piętrami lóż czy wyniosły gmach opery. Powinienem panu zadać najbardziej podstawowe pytanie na samym początku. Czy w Poznaniu zachowało się owo tradycyjne mieszczaństwo, właśnie charakterystyczne dla tego miasta, przede wszystkim w dwudziestoleciu międzywojennym?
My w naszym badaniu nie podążaliśmy za osobami, które byśmy właśnie tak tradycyjnie i wąsko określili jako mieszczanie. Chcieliśmy oddać najbardziej specyfikę dzisiejszych mieszkańców miasta. Kto się tutaj porusza, kto bywa w różnych miejscach. Miejsca, w których się bywa, też się trochę zmieniły.
Czyli nie za bardzo was interesowała historia, bardziej was interesował współczesny Poznań.
Interesował nas współczesny Poznań, ale w tym również to, czy gdzieś będą się przebijać właśnie takie klasyczne rozumienie mieszkaństwa, i ono na pewno jest obecne. To jest takie czasami bardzo świadome odnoszenie się do tej kategorii. Ono jest, bym powiedział, najbardziej typowe dla osób, które siebie same określają często jako inteligencję. Wśród nich mamy taki też bardziej tradycyjny nurt, taką tradycyjną odmianę inteligencji. Ona zdecydowanie już nawiązuje do tego, że my jesteśmy spadkobiercami międzywojnia.
Czyli się przyznają do tej tradycji, tak?
Tak, tak. A i to czasami wręcz legitymują się nią w ten sposób. Mój dziad, mój pradziad miał warsztat w Poznaniu. Mój dziad miał sklep.
Kamienice co najmniej.
Kamienice też, oczywiście. I to są wtedy takie naprawdę bezpośrednie nawiązania.
A jak przeprowadzali państwo swoje badania? Jakie osoby brały udział w tych badaniach?
To były badania jakościowe, czyli to nie był sondaż na reprezentatywnej próbie poznaniaków, tylko to było 20 kilka osób, czasami rodzin. Chodziło o to, żeby poznać dokładnie ich świat, czyli na przykład rozmawialiśmy z nimi 2-3 godziny. Pytaliśmy o wiele rzeczy, jak spędzają niedzielę, gdzie właśnie się pokazują, gdzie jedzą, po to, żeby narysować takie sceny z życia, profile bycia poznaniakiem, a nie żeby powiedzieć, ile procent zniknęło, a ile przetrwało.
Czy pytania do tych osób były takie same?
Pytania wyjściowe, natomiast w różne strony te wywiady szły. My rozmawialiśmy z wszystkimi w ogóle o mieszczaństwie, o tym, jak rozumieją to pojęcie, czy sami by się tak określili, czy obrażą się, jeśli ja powiem, że są mieszczanami. Ale rozmawialiśmy z nimi o tym, jak spędzają niedzielę, o tym, jak jedzą, czy jedzą też poza domem, o tym też jakimś takim ogólnym światopoglądzie. Oprócz życia codziennego rozmawialiśmy z nimi o tym, jak sami siebie postrzegają, jak chcieliby być określani, jakie życie byłoby dla nich satysfakcjonujące i kiedy mogliby powiedzieć pod koniec życia, że są spełnieni.
I na podstawie tych rozmów wiem, że opracowaliście takich 5 odmian stylu życia mieszczańskiego.
To nie jest tak, że każdy z nas jest jasno w jednej grupie. Mamy pewne tendencje, ale nieraz jest tak, że mamy wiele elementów jednej grupy, a ciążymy też ku na przykład dwóm innym. Natomiast te 5 grup, z jednej strony to są osoby, które określiliśmy na zasadzie jakiegoś takiego negatywnego punktu odniesienia. To znaczy, to są osoby, które nie zadzierają nosa. To jest jakby ten styl życia. Polega na tym, że pojawia się takie fajne sformułowanie bułkę przez bibułkę. Zastawa specjalnie na niedzielę, tylko na specjalne okazje. To jest coś niepotrzebnego i to jest właśnie takie zadzieranie nosa. Druga grupa to jest właśnie taka bardziej, którą cechą jest to, o czym pan powiedział przed chwilą, czyli taka bardziej niewyróżniająca się, taka nierzucająca się w oczy. Nie lubią ekscentryczności i kontrowersji, ale nie lubią też być uznanymi za plebejuszy, za jakichś takich szeregowych poznaniaków. Są troszkę już ponad ten podstawowy poziom i w związku z tym nie chcą się ani rzucać oczy w tę, ani w tamtą stronę.
Poznańskość ma dla nich jakieś jednak ważne znaczenie, tak?
W tej grupie myślę, że często tak, że ta poznańskość się często pojawia, chociaż czasami też jest kojarzona z czymś takim. No poznańskość, takie dbanie trochę o swój interes, więc to nie jest do końca pozytywne, ale jest to jakiś taki nasz tutaj sposób życia, na którym Poznań dobrze w końcu wyszedł.
Trzecia grupa?
Trzeci styl życia miejskiego polega na zamiłowaniu do nowoczesności i ruchu.
Nowi mieszczanie trochę.
No właśnie, czy nowi mieszczanie. Pewnie częściej spotkamy tutaj nowych mieszczan w sensie metryki, a nie spadkobierców warsztatu dziadka. Nowość, nowe zawody, nowe miejsca w Poznaniu. Tradycja kojarzy się z czymś takim zaściankowym albo z czymś od babci, czego my już nie robimy.
Czyli negatywny ma tutaj charakter tradycja, tak?
Tak, tak. Coś, co jest w ogóle za stałe, liche, co się od dawna nie zmieniało, czego nie unowocześniliśmy, czego nie zmieniliśmy. Poznańskie jedzenie na przykład tu niekoniecznie. To takie trochę tłuste, trochę staromodne. modne. Dwie kolejne grupy to są właśnie inteligenci, osoby, które aspirują do bycia inteligentami, czy sami się tak nazywają. Te wszystkie grupy nie są ostre grupy, to są takie style, o których aspirujemy, ale tu mamy szczególnie cienką granicę między takim nowoczesnym i tradycyjnym mieszczaństwem inteligenckim, czyli mamy osoby, które idą silnie w kierunku tradycyjnym i to są właśnie ci spadkobiercy tradycyjnych mieszczan, którzy mówią z dumą o tym, że oni nie są tu od wczoraj i o tym, że oni nieraz słyszą, że jak mieszczaństwo to jest jakaś taka negatywna kategoria, a dla nich to jest właśnie coś, co nie jest absolutnie pejoratywne, że oni na przykład używają słowa mieszczaństwo na określenie tego, co niektórzy nazywają społeczeństwem obywatelskim, czyli jak w okolicy jest coś do zrobienia, jakiś orlik może powstać,
to musimy się skrzykują i robią.
Tak jest. Tak? I to jest dla nich właśnie mieszczaństwo, a niekoniecznie społeczeństwo obywatelskie.
I ostatnia grupa?
To nowocześni mieszczanie, czyli to pewnie bliżej tego, co czasami się określa nowymi mieszczanami, czyli osoby, które niekoniecznie nawiązują wprost do międzywojnia i tradycji mieszczaństwa, ale które lubią to słowo, które lubią miejskość i które odkrywają gdzieś miasto, które należą do osób, które wprowadzają się na przykład na Jeżyce, na Łazarz, na Wildę, jako świadomy wybór, jako taką chęć znalezienia lokalności poznańskiej. Tu jest rynek, to są właśnie sklepy, a nie centra handlowe.
A lokalsi im nie przeszkadzają?
To jest właśnie ciekawe, oni bardziej mają wyrzuty sumienia, oni chcieliby się zakorzenić,
integrować.
Mhm. Tak, właśnie mówią o tym, że jesteśmy takimi dziwadłami, co mają pełno książek pod sufit, ale tutaj się cieszę, że rozmawiam razem z panią z Rybnego, ale z drugiej strony mówią, na przykład dają ostatnio 2 złote tutaj komuś na piwo i właśnie druga osoba, która bierze udział w wiedzie, zwraca uwagę, no widzisz, znowu się wyróżniamy, no kto by dał 2 złote, jak człowiek z Wildy dałby drugiemu 2 złote. Widać od razu, że jesteśmy przyjezdni i że należymy też do takich właśnie zagrożenia jakiegoś dla tej lokalności, no bo to jest taka gentryfikacja, kwestia odświeżania kamienic i wszystkich z tym związanych problemów i patologii. Także to jest grupa, która kocha miasto i która chce je kochać, ale ma problem taki właśnie, jak go tutaj nie zniszczyć w tej tradycyjnej, lokalnej formie.
A proszę mi powiedzieć, jak duże znaczenie dla tych poszczególnych grup ma kultura? Pan wspomniał o pewnej kulturze stołu, prawda? To przypuszczam jest dosyć istotne. No ale co na przykład ze słynną filharmonią, do której się w Poznaniu chodziło, no właśnie do tej opery, o której wspomniałem na początku. Czy w tych badaniach gdzieś pojawiał się taki motyw?
On się pojawiał, on właśnie przyjmuje bardzo różne formy, po to, że nam bardzo chodziło o to, żeby ukazać tą różnorodność w Poznaniu i ona faktycznie, ona jest powiązana z tymi ogólnymi stylami, w kierunku których ciążymy. Czyli uczestnictwo w życiu miejskim polega przede wszystkim na tym, że w ogóle wychodzimy z domu. Jest taka zmiana pokoleniowa, która polega na tym, że jest takie coś, co nazwaliśmy przymusem aktywności, takie coś, że w weekend na przykład trochę się nie chce, ale trzeba wyjść, zwłaszcza z tymi dziećmi, bo przypomnę tylko, że my badaliśmy poznaniaków w wieku 30-40 lat, mających dzieci w tej chwili właśnie na takim mieszczańskim, nazwijmy to, etapie, z tymi dziećmi trzeba wyjść. Tylko czy to będzie właśnie festyn, kiełbaska, czy to będzie filharmonia, tym się już poznaniacy różnią. W tej grupie, która nawiązuje bezpośrednio do mieszczan, tam się pojawia ta filharmonia, chociaż dla niektórych jako taki rytuał, chodzimy do polskiego, chodzimy do filharmonii, co jakiś czas staramy się, tak bardziej chcemy bywać, a dla innych to już na zasadzie takiego wykazania się znawstwem. Filharmonia poznańska to już nie jest ten najwyższy poziom. Ja tutaj bywam czasami też poza Polską, ja bywam w innych miastach. Ostatnio wolę kameralne koncerty w Ichocie, no bo ta filharmonia, powiedzmy szczerze, no to jest czasami odgrzewanie starych kawałków.
Ale do Warszawy się pewnie nie przyznają, że w Warszawie gdzieś chodzą. Bo to w Poznaniu jest zawsze problem.
Warszawa w dyskursie poznańskim raczej jako cwaniactwo się pojawia i coś takiego, od czego chcemy się jednak częściej odróżnić. Albo, że wśród tych niezadzierających nos, że pojawiły się takie opinie, że Warszawa to wybajerza, perfekcyjna pani domu. To co to jest za gospodyni poznańska, która w szpileczkach biega po domu? To jest niemożliwe. Zarówno z tej strony od filharmonii, jak i od domu warszawiacy nieraz dostają od poznaniaków.
Ja zapytałem pana o tą kulturę wysoką, prawda? Taką uważaną za mieszczańską kiedyś, czyli opera, filharmonia i teatr. Ale może są inne formy uczestnictwa w kulturze? No przecież mamy teraz kluby, jakieś koncerty jazzowe. Czy ten motyw też się gdzieś pojawiał?
Kiedyś robiliśmy kilka lat temu badanie pokazujące, że te publiczności teatrów, na przykład polskiego nowego filharmonii, ale się w dużej mierze pokrywają, że to jest jakaś grupa, która ma tendencję dochodzenia w te miejsca. Tu właśnie rozmawialiśmy o kulturze w szerokim tego słowa rozumieniu, a więc zaliczaliśmy do niej właśnie na przykład kulinaria, dlatego że w tym smaku kulinarnym pojawia się często ten smak ogólny, ten smak, który wyraża się też w tym, czy wolimy iść do filharmonii, czy do Ichotu, czy na koncert jazzowy, czy na festyn, ale te rzeczy były mocno powiązane z tym, do którego stylu życia się bardziej aspiruje. Nowocześni do filharmonii raczej nie pójdą, bo to już trochę trąci myszką. Oni pójdą do nowych klubów, oni mówią taczaka, to się otwiera. To jest trochę jak w Berlinie. Berlin jest takim symbolem nowoczesności mieszczańskiej.
To jest właśnie dosyć dziwne, ponieważ byliśmy zawsze od tego Berlina dosyć negatywnie uzależnieni, prawda, w czasach zaborów, a teraz nagle to miasto stało się takim symbolem nowoczesności i miejsca, do którego odnosi się mnóstwo porównań w Poznaniu.
Tak, to prawda. To jest niezwykłe. Jeśli spotykaliśmy się z jakimiś odniesieniami do Niemiec, do Berlina, to chyba były te wyłącznie pozytywne. Te wywiady nieraz robiliśmy w domach, nieraz ten Berlin jest obecny na ścianach. Na przykład jakiś plakat z kawałkiem muru berlińskiego albo z jakimś hasłem po niemiecku albo z fragmentem Berlina.
Zaczęliśmy od pytania, czy gdzieś jeszcze zachowały się takie archeologiczne grupy prawdziwych mieszczan, więc może też na końcu zadam panu takie pytanie, czy owo przysłowiowe futro na wszystkich świętych i słodkie w niedzielę pomszy to są jedynie teraz, w naszych czasach, takie puste zachowania, jakieś wyuczone gesty wyniesione gdzieś z domu? Czy też ciągle jest jednak taka grupa mieszkańców, która z przekonaniem i w pełni świadomie kultywuje jednak te zachowania i te zwyczaje?
Na pewno jest duża grupa poznaniaków, która kultywuje z przekonaniem chociażby rogale marcińskie, które są w ogóle towarem eksportowym, się okazało, że bardzo często są wysyłane do innych miejsc w Polsce. Tak więc to przywiązanie do tradycyjnych, w ogóle do kategorii poznańskości, wspominanie z rozrzewnieniem poznańskiego jedzenia, to się często pojawia, zwłaszcza u poznaniaków takich z pokolenia na pokolenie. To są też przedmioty kłótni rodzinnych, kiedy jedno małżonków czy partnerów jest z Poznania, a drugie nie. I to jest takie całożyciowa edukacja, walka o gaszenie światła, czy właśnie wprowadzanie tych rogali. Nie mamy badań porównawczych. Nie wiemy niestety, ilu Krakowian czy ilu warszawiaków gasi światło za sobą, ale wiemy, że to jest bardzo ważna kategoria dla opisywania siebie. I nawet jeśli się nie jest na przykład oszczędnym, to ze wstydem się to przyznaje bardzo często w badaniu, że się nie gasi do końca tego światła, że już się ma tego dosyć, te dzieciaki ciągle biegają. Tak się nie powinno w Poznaniu robić.
Na razie mamy poranek, ale wieczorem, drodzy Państwo, nie zapomnijcie zgasić światło, bo to jednak jest zawsze oszczędność. Państwa i moim gościem był dr Filip Schmidt z Instytutu Socjologii UAM i próbowaliśmy zdefiniować tych poznańskich mieszczan. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Przystanek Kultura.
A za chwilę odwiedzimy miejsce, w którym spotykają się wszyscy, niezależnie od pochodzenia i majątku. Franz Schubert i Litania na Dzień Zaduszny. Kwintesencja wiedeńskiej mieszczańskiej kultury na najwyższym poziomie.
Miasto zaginione. Miejsca, które warto odwiedzić, zanim znikną.
A z Wiednia przenosimy się do Kalisza. Razem z Danutą Synkiewicz i historykiem Maciejem Błachowiczem odwiedzamy dzisiaj zapomniany cmentarz ewangelicki.
Kilkadziesiąt schodów i wchodzimy na cmentarz ewangelicki. Anno Domini 1689, luterska górka, to najstarszy cmentarz w Kaliszu.
Prawda jest taka, że te starsze cmentarze istnieją, ponieważ każdy stary kościół kaliski, nie tylko krypta, ale ten teren przy kościele, to są po prostu cmentarzyska sięgające średniowiecza. Gdybyśmy zaczęli kopać przy kościele Franciszkanów, świętego Mikołaja, świętego Józefa, no to tam wszędzie znajdziemy szczątki dawnych mieszkańców Kalisza. Więc z tej perspektywy ten cmentarz jest stosunkowo młody. Z tym, że ta data 1389 to nie jest data założenia cmentarza, tylko to jest data wzmianki w kronice klasztoru Franciszkanów, gdzie wspomina się miejsce zwane Górką Luterską, więc możemy przypuszczać, że na pewno był tu cmentarz, no, gdzie chowano wszystkich tych, którzy nie byli katolikami. Ponieważ zasada była taka, że ci, którzy są katolikami, mają prawo w XVII wieku, mają prawo do pochówku przy kościele w murach miejskich, tak, w obrębie murów miejskich, a wszyscy, którzy nie są katolikami, musieli być pochowani właśnie poza murami miasta, no, co miało oczywiście tych ludzi upokorzyć. Pamiętajmy, że to już minęły czasy polskiej tolerancji i fakt, że ten cmentarz znajdował się poza murami miasta, daleko od murów miejskich, jest świadectwem pewnej pogardy. Jak ten najstarszy cmentarz, jak ta górka luterska wygląda, to nic na ten temat nie wiadomo. Zresztą na 100% nie było tutaj żadnych nagrobków. Jeżeli były krzyże, to też by mnie to bardzo zdziwiło. Po prostu było to miejsce, gdzie chowano ludzi. I tak naprawdę ten cmentarz założono dopiero pod koniec XVIII stulecia, aczkolwiek to jest kalka, że ewangelik to Niemiec, bo już najstarszy nagrobek jest w języku polskim.
Ale przejdźmy dalej, ponieważ stoimy przy najbardziej ruchliwej ulicy, stąd ten hałas za plecami. Wchodzimy po schodach przez bramę na cmentarz, który jest cmentarzem trochę zapomnianym, jak zaginione miasto, ale cmentarzem, na którym spoczywają szczątki osób, które budowały Kalisz.
Chcąc poznać historię XIX-wiecznego Kalisza, to trzeba po prostu pooglądać kaliskie cmentarze. To miasto z XIX wieku nie istnieje, bo zostało zniszczone w XIV roku, ale są właśnie cmentarze. Trzy cmentarze, bo my jesteśmy tylko na jednym, na cmentarzu ewangelicko-augsburskim, ale mamy jeszcze cmentarz prawosławny i cmentarz katolicki, który jest cmentarzem najmłodszym.
I co ciekawe, te trzy cmentarze ulokowane są blisko siebie. To daje świadectwo tej wielokulturowości, wielonarodowości Kalisza.
Tak, a nawet tutaj są takie sytuacje, że niektóre grobowce są wspólne. To znaczy, część rodziny była ewangelicka, a część rodziny była katolicka. I w takich sytuacjach rodzina leżała razem w jednym grobowcu, aczkolwiek symbolicznie oddzielona murem. Tak jest na przykład w przypadku rodziny Wyganowskich. Tutaj widzimy takie ciekawe zjawisko. Ziemia na każdym starym cmentarzu przyrasta, ponieważ ziemia na cmentarzu jest święta, nie usuwa się jej. W związku z tym poziom ziemi się bardzo wyraźnie podniósł. W niektórych miejscach niektóre nagrobki są po prostu zwyczajnie w świecie zasypane. Ale tutaj właśnie jak się idzie, to ma się wrażenie takiego wręcz wąwozu.
Przejdźmy do najbliższego grobowca, który skrywa szczątki rodziny Miramów.
To jest rodzina, która przybyła do Kalisza na początku XIX stulecia, założyła tutaj cukiernię. Nie jest to jakaś rodzina szczególnie może zasłużona w dziejach tego miasta, ale ma przepiękny grobowiec z przepiękną symboliką. Uskrzydlony Thanatos albo Chronos odłożył swoje mordercze narzędzie, czyli kosę, już ściął drzewo żywota i na tym drzewie przysiadła sowa. Sowa w tym wypadku nie jest symbolem mądrości, ale jest symbolem mroku, stanu, w którym znalazł się zmarły. I dopiero następna część grobowca mówi o zmartwychwstaniu, ponieważ jest symbol wiary, nadziei i miłości. No i jeszcze jedna ciekawostka, tutaj jest taki wąż gryzący własny ogon, to jest alchemiczny symbol nieskończoności, to jest wąż zwany Uroborosem. A jeszcze co jest ciekawe, to ten grobowiec to są trochę takie puzzle, bo on jest wykonany z kamienia i każdy z tych głazów jest po prostu ponumerowany. Sprowadzono to, bo to jest import, sprowadzono to z Warszawy, kamieniarz na miejscu, żeby się nie pomylił, to wszystko jest ponumerowane. Ciekawe jest to, że my sobie kojarzymy ewangelicy, to na pewno Niemcy, a tutaj widać, że mnóstwo napisów jest w języku polskim. Zresztą pierwsza osoba ze znanym nagrobkiem, zachowanym nagrobkiem, kapitan Wojciech Benjamin Greffen, był powstańcem kościuszkowskim, żołnierzem napoleońskim, no czyli właściwie walczył o polskość. Obok niego zaraz jest pochowany pierwszy pastor parafii ewangelickiej. Właściwie każdy grób to jest jakaś taka historia. Kibigerowie, czyli duma polskiego przemysłu fortepianowego, rodzina, która założyła fabrykę fortepianów. Dalej bardzo niezwykła postać Ksawerego Balczewskiego, nauczyciela, który podobno nie był przystojnym mężczyzną, a wszystkie panienki, które uczył się w nim, kochały. Uczniowie wspominali z wielką sympatią, że ich zabierał do cukierni, gdzie rozmawiano o filozofii, o muzyce Wagnera, której był znowu wielbicielem.
Ale zatrzymajmy się przy tym niezwykłym obiekcie, prawie pałacu, w którym kiedyś planowano stworzyć muzeum.
To jest grobowiec, właściwie kaplica grobowa najbogatszej rodziny kaliskiej, rodziny Repanów, która przybyła do Kalisza na początku XIX stulecia jako ludzie ubodzy z Międzychodu, byli wykwalifikowanymi sukiennikami, no i założyli tutaj fabrykę. No i taką swoją wielką pracowitością dorobili się olbrzymiej fortuny i ta fabryka istniała właściwie do początku XX wieku. Ostatni potomek tej rodziny sprzedał tą fabrykę i olbrzymią część pieniędzy przeznaczył na cele charytatywne, czyli założył w Kaliszu szkołę, dał też pieniądze na budowę szpitala, a sam umarł w nędzy w Berlinie, ponieważ zostawił sobie skromny fundusz. Wybuchła pierwsza wojna światowa i te fundusze zostały zżarte przez inflację. Miasto Kalisz nie dało mu żadnego wsparcia finansowego, dopiero Berlin mu jakoś tam pomógł żyć. Ta kaplica kiedyś była o wiele wspanialsza, ponieważ miała olbrzymią kopułę. No i najciekawsza jest bardzo duża, obszerna krypta grzebalna rodziny Repanów. Tu są też pochowani rodzice Stefana Scholz-Rogosińskiego, czyli tego sławnego podróżnika.
To cmentarz, który nie jest zbyt licznie odwiedzany. No niestety, ten cmentarz trochę został zapomniany.
Ja bym nawet powiedział, że ten cmentarz właściwie umiera. W XIX stuleciu był to najpiękniejszy, najbardziej zadbany cmentarz Kalisza. To dawna prasa pisała w takim charakterystycznym dla siebie języku, że ten cmentarz jest takim pięknym ogrodem, że aż nęci do śmierci, że tutaj pięknie pachną kwiaty. Obecnie ten cmentarz na skutek właśnie historii, takiej smutnej historii, no stał się właściwie cmentarzem opuszczonym, umierającym. Coraz mniej jest ludzi, którzy odwiedzają tutaj swoich krewnych, a na pewno szkoda byłoby, gdyby to miejsce przestało całkowicie istnieć.
W mieście zaginionym odwiedzaliśmy dziś piękny kaliski cmentarz ewangelicki. Naszymi przewodnikami byli historyk Maciej Błachowicz i dziennikarka Radia Merkury Danuta Synkiewicz. Cmentarz, który nęci do śmierci? Ładnie powiedziane, ale ja namawiam Państwa dzisiaj mimo wszystko do życiowej aktywności. Program realizowała Edyta Mosińska, a do jutra do godziny 9 żegna się Maciej Kucharski. I zostawiam Państwa z zespołem Rebeka i Melancholią.